Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. 7 dyplomacji Polski i USA ogłosili powstanie 7 międzynarodowych grup roboczych, które będą działać na rzecz konkretnych rozwiązań promujących pokój i bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu. Jacek Czaputowicz i Mike Pompeo poinformowali o tym na konferencji prasowej podsumowującej konferencję bliskowschodnią. W dwudniowym wydarzeniu poświęconym sprawom pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie odbywającym się w Warszawie brali udział przedstawiciele kilkudziesięciu państw z całego świata, m.in. krajów arabskich i Izraela. Minister Jacek Czaputowicz powiedział, że Unia Europejska i USA podobnie widzą problemy na Bliskim Wschodzie i podzielają negatywną ocenę roli Iranu w regionie. Wskazał, że Iran nie był przedmiotem obrad, ale w dyskusji o problemach horyzontalnych jego rola się pojawiała. Szef polskiej dyplomacji, podsumowując konferencję bliskowschodnią, wyraził nadzieję, że zapoczątkuje ona proces, który być może nazwiemy procesem warszawskim. Jacek Czaputowicz poinformował też o powołaniu międzynarodowych grup roboczych, które będą pracować nad konkretnymi rozwiązaniami dla Bliskiego Wschodu w różnych dziedzinach.
W oświadczeniu współprzewodniczących poinformowaliśmy o utworzeniu grup roboczych pracujących nad takimi obszarami jak przeciwdziałanie terroryzmowi, jego finansowaniu, proliferacja pocisków balistycznych, bezpieczeństwo morskie i lotnicze, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne, czy też te aspekty bardziej pozytywne, czyli kwestie humanitarne i związane z uchodźcami i przestrzeganiem praw człowieka w regionie. Celem naszych dalekosiężnych działań będzie wypracowanie pozytywnej wizji dla całego regionu. Mam nadzieję, że wyniki prac grup roboczych będą podstawą do kolejnych spotkań omawiających sytuację na Bliskim Wschodzie w ramach procesu warszawskiego.
Minister mówił też, że podczas rozmów przedstawione zostały wstępne założenia przygotowanego przez administrację amerykańską planu rozwiązania sporu izraelsko-palestyńskiego. Wśród głównych tematów konferencji wymienił też konflikty w Jemenie i Syrii. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo zadeklarował kontynuację procesu pokojowego dla Bliskiego Wschodu. Myślę, że budujemy trwałe wartości, budujemy pokój i bezpieczeństwo Europy oraz mieszkańców Bliskiego Wschodu, zapewnił amerykański polityk. A tymczasem przywódcy Rosji, Turcji i Iranu rozmawiali w czwartek w Soczi o sytuacji w Syrii. Władimir Putin przeprowadzał też rozmowy dwustronne z przywódcami obu krajów. Według niego Rosja, Turcja i Iran mogą dać nowy impuls normalizacji sytuacji w Syrii. IPN chce sprostowania przez amerykańską stację telewizyjną MSNBC słów jej dziennikarki o polskim i nazistowskim reżimie. Chodzi o wypowiedź Andrei Mitchell, która relacjonowała z Warszawy wizytę wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a. Dziennikarka poinformowała, że w programie jego podróży jest m.in. wizyta w dawnym getcie warszawskim, gdzie w czasie powstania w 1943 roku Żydzi, jak powiedziała, przez miesiąc walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. IPN zapowiedział reakcję w związku z tą wypowiedzią, o czym mówił w czwartek wiceprezes instytucji Mateusz Szpytma.
Instytut Pamięci Narodowej zamierza wezwać tą amerykańską stację telewizyjną MSNBC do sprostowania słów o polskim i nazistowskim reżimie w czasach II wojny światowej. Te skandaliczne słowa wymagają się natychmiastowego żądania o sprostowania i mamy taką nadzieję, że to szybko bardzo nastąpi.
Mateusz Szpytma dodał, że jeśli stacja tego nie zrobi, IPN może wystąpić z pozwem cywilnym. Tymczasem wydalenia dziennikarki z Polski domagał się wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15, który wystosował w tej sprawie interpelację do szefa MSZ. A na słowa Andrei Mitchell zareagowała też ambasada Polski w USA. We wpisie na Twitterze możemy przeczytać m.in., że powstanie w getcie warszawskim było aktem bohaterstwa przeciwko niemieckim nazistom, którzy założyli getto i dokonali Holokaustu. Komisja Europejska chce od Polski comiesięcznych raportów w sprawie kontroli prowadzonych w rzeźniach, informują źródła unijne. Sprawa ma związek ze stwierdzeniem przypadku nielegalnego uboju bydła w Polsce. Rzecznik Komisji Europejskiej powiedziała, że wstępne ustalenia przedstawione państwom członkowskim na spotkaniu 11 lutego w Brukseli wskazują na szereg niedociągnięć w systemie kontroli w ubojni w Polsce. Dodała, że Komisja wystosowała do polskich władz prośbę o przedstawienie planu działania mającego zaradzić niedociągnięciom. Sprawa dotyczy nielegalnego uboju krów, który został pokazany 26 stycznia w reportażu TVN24. Odbywał się on w nocy bez nadzoru weterynaryjnego, w rzeźni w powiecie ostrowskim. Wiceszef Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, europoseł Zbigniew Kuźmiuk, zwraca uwagę, że ten materiał ewidentnie zaszkodził Polsce.
Jesteśmy w takiej sytuacji, że rzeczywiście jesteśmy dosyć znaczącym eksporterem żywności, w tym także mięsa wołowego. Przypominam, że blisko 85% produkcji tego mięsa w Polsce jest eksportowane. W związku z tym jesteśmy poważnym konkurentem dla wielu innych państw, więc każde nasze potknięcie jest w oczywisty sposób wykorzystywane. Tylko z przykrością można stwierdzić, że dziennikarze TVN-u o tym nie pomyśleli, bo to rzeczywiście wyrządza Polsce szkodę. Ja myślę jednak, że taka otwartość Polski, przyjazd przedstawicieli Komisji Europejskiej, wizytacja niektórych zakładów, także zobowiązanie Polski, że nie ma tu nic do ukrycia i będzie właśnie prezentowała raporty w tej sprawie, być może zapobiegną tym bardzo negatywnym skutkom.
Unijni inspektorzy podczas wizyty w Polsce dokonali audytu w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Inspektorzy sprawdzili także działalność wybranej przez siebie ubojni oraz zakładu skupu zwierząt, a także zapoznali się z dokumentami zakładu przetwórstwa. Ruch Prawdziwa Europa, Europa Christi to nowa formacja, która pojawiła się na polskiej scenie politycznej. W czwartek została wpisana do ewidencji partii politycznych. Jej liderem jest europoseł profesor Mirosław Piotrowski. W przestrzeni medialnej pojawia się jednocześnie wiele kłamstw sugerujących, że za nową partią stoi dyrektor i założyciel Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Używanie kłamliwego sformułowania partia Rydzyka będzie wiązało się z konsekwencjami prawnymi. Ojciec Tadeusz Rydzyk podkreśla, że życzy dobrze każdemu, kto chce działać na rzecz dobra wspólnego. Szybszy zwrot nadpłaty podatku oraz oszczędność czasu. Ministerstwo Finansów mówi o rewolucji w wypełnianiu zeznania podatkowego. Wszystko dzięki nowej usłudze e-PIT, która zostanie uruchomiona już w ten piątek. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
E-PIT to usługa dostępna przez portal podatkowy www.podatki.gov.pl. Na portalu Urząd Skarbowy automatycznie przygotuje i udostępni roczne zeznanie podatkowe na podstawie danych, które już posiada. Chodzi o zeznanie roczne PIT-37 oraz PIT-38. Za pośrednictwem usługi e-PIT można zmienić sposób rozliczenia na wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Można także wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku. Już po raz kolejny 1% można przekazać na Fundację Nasza Przyszłość. Usługa pozwala dodać inne dane, na przykład odliczenia, które nam przysługują, mówi minister finansów Teresa Czerwińska.
Oczywiście pozostawiamy podatnikowi możliwość wyboru, czyli przygotowujemy zeznanie roczne, ale jednocześnie ci podatnicy, którzy są przyzwyczajeni do formy papierowej, tradycyjnej, również z takiej formy mogą w roku bieżącym również skorzystać. Usługa Twój e-PIT, co jest ważne, jest dostępna od jutra, wyłącznie na portalu podatki.gov.pl. PIT jest przygotowany w sposób automatyczny. Nie trzeba składać żadnych wniosków, żadnych próśb do administracji skarbowej.
Co istotne, jeśli nie zrobimy nic, to znaczy nie zalogujemy się do portalu, wówczas 30 kwietnia nasze rozliczenie zostanie uznane za złożone. Korzystanie z usługi e-PIT nie jest obowiązkowe. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Wojewoda kujawsko-pomorski zaapelował do prezydenta Warszawy, by ten ponownie przeanalizował decyzję o kupnie koreańskich tramwajów dla miasta. O kontrakt ze stolicą ubiegała się też bydgoska PESA. Przed kilkoma dniami Rafał Trzaskowski poinformował, że 213 tramwajów dla Warszawy dostarczy firma Hyundai. W piśmie do włodarza stolicy wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz wskazał, że takie rozstrzygnięcie należy uznać za co najmniej wątpliwe. W rozmowie z naszą redakcją wojewoda zwraca uwagę, że wybór zagranicznej firmy kosztem rodzimego producenta nie jest dobrym rozwiązaniem.
Jest to sytuacja niekorzystna i niepokojąca, bo po problemach PESY była tutaj pewnie szansa na spokojne i stabilne funkcjonowanie przez najbliższe lata, a tutaj wprowadzamy firmę spoza Unii Europejskiej, co nie było też konieczne, bo można było to ograniczyć. Prawo Unii Europejskiej nas tutaj przede wszystkim obowiązuje, która wchodzi na rynek polski, która wchodzi na rynek europejski. Po pierwsze odbiera kontrakt bydgoskiej spółce, po drugie będzie pewnie w przyszłości konkurowała z tą bydgoską spółką i innymi spółkami w Europie o kolejne kontrakty. To na pewno nic korzystnego to nie jest i uważam, że powinniśmy się nauczyć takiego patriotyzmu gospodarczego.
Mikołaj Bogdanowicz podkreśla, że PESA dostarczyła do polskich i europejskich miast ponad 680 tramwajów. Zaznacza też, że bydgoska fabryka posiada odpowiednie zaplecze techniczne i wysoko wykwalifikowaną kadrę, co zapewnia nie tylko realizację dostaw taboru, ale i jego serwis przez 10 lat. Przy kamieniu węgielnym pomnika Wstęga Pamięci w Krakowie pikietowali w czwartek zwolennicy budowy monumentu. Sprawa ciągnie się od 10 lat. W 2010 roku radni postanowili o wzniesieniu pomnika Armii Krajowej. 3 lata później rozstrzygnięto konkurs na projekt i wmurowano pod Wawelem kamień węgielny. Tymczasem w najbliższych miesiącach miasto w wyniku decyzji radnych zamierza przeprowadzić panel obywatelski. Krakowianie mają się w nim wypowiedzieć na temat najlepszej według nich formy upamiętnienia żołnierzy AK. Czwartkowa pikieta to wyraz zniecierpliwienia i niezadowolenia środowisk patriotycznych, wskazuje rzecznik organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie, dr Jerzy Bukowski.
W 2013 roku został zmurowany kamień węgielny z wielką asystą wojskową. Złożono tam ziemię z pobojowisk Armii Krajowej z całej Polski i wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Tymczasem co pewien czas podnoszą się głosy przeciwników budowy tego pomnika, a jak rozumiem przeciwników w ogóle Armii Krajowej i Polski Niepodległej, którzy pod płaszczykiem ulepszenia tej koncepcji i zminimalizowania kosztów i takich populistycznych haseł starają się udowodnić, że zamiast pomnika to może lepiej posadzić drzewo, albo może ufundować jakieś stypendium, albo nazwać szkołę imieniem Armii Krajowej. Oczywiście to są pomysły całkiem dobre, tylko zupełnie nie mające nic wspólnego z budową pomnika.
Wczoraj wojewoda małopolski oraz marszałek województwa małopolskiego zaapelowali w liście do władz Krakowa o to, aby w możliwie krótkim czasie udało się wznieść w mieście pomnik upamiętniający żołnierzy AK. Przypomnijmy jeszcze, że w czwartek minęła 77. rocznica wydania decyzji o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczęły się zimowe warsztaty z cyklu Nowe Widnokręgi – Zrozumieć Media. Do Torunia przybyli uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz szkół średnich. Od czwartku odbywają się warsztaty muzyczne. Zajęcia prowadzi zespół Lumen. Od piątku młodzież będzie uczestniczyć natomiast w warsztatach prasowych, radiowych, telewizyjnych, informatycznych, a także politologicznych, aktorskich i tanecznych. Pracownicy Radia Maryja i Telewizji Trwam przedstawią tajniki pracy dziennikarzy, montażystów czy operatorów. Niektórzy z uczestników warsztatów idą w przyszłości na studia do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Tak było w przypadku Moniki Szymborskiej. Studentka pierwszego roku studiów uzupełniających podkreśla, że podczas warsztatów obok nauki można także nawiązać nowe znajomości.
Tu jest naprawdę bardzo fajna atmosfera. Poznajemy bardzo dużo fajnych osób, nawiązujemy różne przyjaźnie, które później tak naprawdę ja do teraz utrzymuję z tymi osobami kontakt, więc tak naprawdę to już jest 8 lat, więc nawet możemy poznać właśnie stronę medialną od środka, ale żeby też wyciągnąć coś więcej z tych warsztatów, nie tylko właśnie teorię, praktykę, tylko też takie relacje międzyludzkie.
W programie warsztatów jest także zwiedzanie Torunia. Osoby, które po raz pierwszy wezmą w nich udział, będą miały okazję zobaczyć siedziby Radia Maryja i Telewizji Trwam. Integralną częścią spotkania młodzieży w Toruniu jest wspólna modlitwa. Warsztaty są współfinansowane ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego, który został przekazany na Fundację Nasza Przyszłość. Zimowe warsztaty Nowe Widnokręgi – Zrozumieć Media zakończą się w niedzielę. I to była ostatnia informacja w tym serwisie.